In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Teologia rekolekcji i dni skupienia, część druga. W teologicznej interpretacji rekolekcji, oprócz omówionych ostatnio wymiarów trynitarnego i chrystologiczno-pneumatologicznego, na uwagę zasługuje wymiar eklezjalno-społeczny. Chodzi o to, że odwołując się do biblijnego obrazu przymierza pod Synajem jako prawzoru przeżyć rekolekcyjnych, należy zwrócić uwagę na ich znaczenie wspólnotowe i wspólnototwórcze. W Starym Testamencie Bóg, nawet jeśli zawierał przymierze z konkretną osobą, na przykład z Noem czy Abrahamem, to zawsze nadawał mu znaczenie wspólnotowe, gdyż dotyczyło ono pomyślności ludu, który Bóg sobie wybrał. Podobnie jest z rekolekcjami i dniami skupienia. Choć ich istota, jaką jest doświadczenie duchowe bliskości Boga, dokonuje się w głębi duszy i ma charakter bardzo osobisty, to jednak posiada odniesienia eklezjalne, których ze względu na owocność tej praktyki nie można lekceważyć. Przede wszystkim łaska wiary i życia duchowego, których ożywienie i pogłębienie jest zasadniczym przedmiotem ćwiczeń rekolekcyjnych, zostały udzielone człowiekowi w Kościele i są przez tę wspólnotę podtrzymywane dzięki wierze oraz świadectwu życia innych wierzących. Także samo przeżycie rekolekcji, nawet jeśli odbywałyby się w absolutnej samotności, nie może być oderwane od życia Kościoła, gdyż potrzebują wiarygodnego głoszenia słowa i sprawowania sakramentów, których nikt sam sobie zapewnić nie zdoła. Ponadto umocnienie więzi z Chrystusem, który jest głową Kościoła, w sposób oczywisty jednoczy z Jego mistycznym ciałem. Również nadprzyrodzona miłość jako podstawowe kryterium duchowego rozwoju weryfikuje się nie inaczej jak w relacji do bliźnich, zwłaszcza braci w wierze. W praktyce oznacza to, że zarówno podsuwane treści do rozważań, jak i przepowiadanie rekolekcyjne powinny uwzględniać cały depozyt wiary Kościoła. Także karmienie się Słowem Bożym powinno dokonywać się w duchu wiary Kościoła i w świetle jego nauczania, gdyż, jak przypomniał Benedykt XVI w cytowanej adhortacji Verbum Domini, właściwym miejscem interpretacji Biblii jest życie Kościoła. Ponadto treści przedkładane w ramach rekolekcji nie mogą być oderwane od tego, czym żyje Kościół, zarówno w wymiarze powszechnym, jak i w wymiarze lokalnym, a więc diecezjalnym czy parafialnym. Cała egzystencja wierzącego, która ma ukierunkowanie eschatyczne, zanurzona jest w doczesność ze wszystkimi jego blaskami i cieniami. Dlatego w przeżyciu rekolekcyjnym nie może zabraknąć spojrzenia na swoje chrześcijańskie powołanie wynikające z podstawowej konsekracji chrzcielnej, ale ujmowanej w perspektywie realiów społecznych. Przez rekolekcję chrześcijanin ma nie tylko uświęcać samego siebie, ale ma także dopełniać Bożego dzieła stworzenia. Pominięcie w rekolekcjach zobowiązań wobec zadanego chrześcijaninowi świata doczesnego może grozić popadnięciem w chorobliwy spirytualizm i angelizm, które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i zmysłem żywej wiary. Nie bez znaczenia dla rozumienia rekolekcji dni skupienia jest uwzględnienie ich sakramentalno-modlitewnego wymiaru. Chrześcijańskie życie duchowe ma przecież z natury strukturę sakramentalną, a jego dynamika wyraża się w modlitwie. Oznacza to, że sakramenty oraz modlitwa są jednocześnie źródłem i przejawem wiary oraz życia duchowego. Wystarczy wspomnieć, że Chrzest Święty jest obiektywnym początkiem życia duchowego chrześcijanina. Inaczej mówiąc, to w jaki sposób chrześcijanin przeżywa sakramenty, zwłaszcza Eucharystię, jest, jak również to, jak się modli, najlepiej oddaje jakość jego wiary i życia duchowego. I po tym też należałoby oceniać jakość przeżycia rekolekcyjnego. Rekolekcje i dni skupienia to praktyki pobożne, których celem jest odnowienie i umocnienie przymierza z Bogiem, wbrew rozpowszechnionej praktyce, powinny co do formy koncentrować się nie tyle wokół przepowiadania, które czasem bywa dalekie od proklamowania prawdy objawionej, co przede wszystkim powinny się koncentrować na liturgii mszy świętej, sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, a także na modlitwie, zarówno liturgicznej, a więc na liturgii godzin, jak i adoracji oraz rozmyślaniu i medytacji. Sobór Watykański II przypomniał bowiem, że liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego. Z kolei święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia podkreśla, że nieocenioną wartość w życiu Kościoła ma kult Eucharystii poza mszą świętą, głównie w formie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim, to znaczy z Chrystusem, i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca, pisze papież. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, to jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości. Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie, pisał święty Jan Paweł II. Należałoby wobec tego w przeżyciu rekolekcji i dni skupienia położyć większy nacisk na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu, tak jak to czyniło wielu świętych. Może czasem mniej słów, mniej mówienia, a więcej ciszy i modlitwy. Mówiąc o sakramentalno-modlitewnym wymiarze rekolekcji, warto zastanowić się, czy w dotychczasowej praktyce nie przeakcentowuje się sakramentu pokuty, czyniąc go niemal centralnym punktem rekolekcyjnych przeżyć w miejsce Eucharystii. I czy w związku z tym całe przepowiadanie rekolekcyjne nie koncentruje się bardziej na tematyce grzechu i ludzkiej słabości, aniżeli na rozważaniu dzieła odkupienia i tajemnicy Bożego miłosierdzia i Bożej miłości? Może się zdarzyć tak, że rekolekcjonista więcej mówi o grzechu niż o tym, że Bóg kocha grzesznika. Tylko bowiem w takiej perspektywie, w perspektywie Bożego miłosierdzia i tajemnicy odkupienia, wezwanie do nawrócenia i podjęcia walki duchowej nabiera właściwej wymowy i swoistego sensu. W przeciwnym razie praktyce rekolekcji może grozić swoisty tak zwany semipelagianizm, który zdaje się lekceważyć skuteczność łaski Bożej na rzecz własnego wysiłku ascetycznego i moralnej poprawności życia. W ten sposób dochodzimy do moralno-duchowego wymiaru rekolekcji i dni skupienia. Jeżeli na przeżycie rekolekcyjne spojrzymy jako na rodzaj odnowionego przymierza z Bogiem, to staje się sprawą oczywistą, że muszą być przedłożone wzajemne zobowiązania obydwu stron. Bóg, zawsze wierny swemu przymierzu, oczekuje od człowieka, że zachowa wszystkie jego nakazy zawarte głównie w dekalogu. Rekolekcje więc są doskonałą okazją do wyjaśnienia lub przypomnienia w oparciu o integralne nauczanie Kościoła nie tylko najważniejszych kwestii z zakresu moralności, ale także kwestii życia duchowego. Są bowiem proklamowaniem orędzia zbawienia. To ostatnie w rekolekcyjnym kerygmacie, ta ostatnia kwestia w rekolekcyjnym kerygmacie bywa spłycana lub pomijana, być może wskutek niedostatecznej wiedzy w zakresu teologii duchowości. Nie wystarczy bowiem prosta zachęta adresowana do wiernych, aby unikali grzechów i dążyli do doskonałości. Życie duchowe chrześcijanina, które jest konkretnym sposobem realizacji powołania do świętości, ma swoją złożoną dynamikę, uwarunkowaną licznymi czynnikami obiektywnymi i subiektywnymi, do których zalicza się m.in. nawrócenie oraz dopełniające je pragnienie doskonałości, a także wielopłaszczyznową pracę nad sobą. Rekolekcje stanowią zatem doskonałą okazję i zarazem sprawdzone na przestrzeni wieków narzędzie do poznawania samego siebie. Dokonuje się to jednak nie tyle w oparciu o naturalne procesy poznawczo-wolitywne, co przede wszystkim dzięki światłu szczególnej łaski, jakiej Bóg udziela na czas rekolekcji i o jaką należy ustawicznie prosić. Realnym niebezpieczeństwem w tym zakresie, czasem o dalekosiężnych skutkach duchowych, jest psychologiczny redukcjonizm rekolekcji. Mówiąc inaczej, sprowadzanie rekolekcji do czegoś w rodzaju psychoterapii. Polega on na przecenianiu roli psychologii i psychoterapii, a nawet na podporządkowaniu im całego doświadczenia duchowego. W efekcie może nastąpić pomieszanie celu ze środkiem. Chociaż pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w życiu duchowym jest bardzo użyteczna i tego nikt nie kwestionuje, to jednak zawsze powinna mieć charakter służebny i pełnić funkcję narzędzia, funkcję pomocniczą, a nie wiodącą. Pozostaje zatem kwestią dyskusyjną, czy ograniczony czas rekolekcji, zwłaszcza zamkniętych albo dni skupienia, można i czy wolno w ogóle, przynajmniej w części, przeznaczyć na bezpośrednią konsultację psychologiczną lub psychoterapeutyczną rekolektanta. W odpowiedzi na to pytanie należy uwzględnić zasadniczy fakt, że w świetle Bożego objawienia rekolekcje to przede wszystkim rzeczywistość teologalna, a więc czas święty, czas dla Pana, w którym On wyprowadza na pustynię, by mówić do serca człowieka. Jest to czas szczególnego Bożego nawiedzenia. Jest to owo rozstrzygające dziś. Dziś, gdy usłyszycie głos Boży, nie zatwardzajcie serc waszych. Jakiekolwiek zatem poboczne aktywności i działania, czy to ze strony rekolektanta, czy rekolekcjonisty, w tym świętym czasie mogłyby spotkać się z surowym napomnieniem, jakie znajdujemy na kartach Biblii. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.